Panie, będzie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za to, że On jest naszym Panem i cudownie się o nas troszczy. To, co słyszeliśmy, to świadectwa dwa są wspaniałe i ja chciałbym powiedzieć, że my może nie doceniamy wielokrotnie wychowanie czy nauczanie dzieci, czy postępowanie z dziećmi i bardzo często się tak zdarza w wielu zborach, że szkółka niedzielna i zajmowanie się dziećmi to jest tak, no to jest taka przechowania bagażu, no bo jak to dziecko siedzi obok rodziców i kręci się, przeszkadza, to lepiej jak ono jest tam na szkółce, ale co tam robi i tak dalej, to jest mało istotne. Chciałbym powiedzieć jedno, że dziecko między 4. i 6. rokiem życia ma bardzo chłonny umysł i przyjmuje wszystko bez zastrzeżeń, bo jak zacznie już chodzić do szkoły, no to już są koledzy, koleżanki i tak dalej, jeden drugiego jeszcze informuje i to ci, co rodzice mówią w domu, czy to, co słyszy się w zborze, to już się wnosi do tego zastrzeżenia. A w tym czasie dziecko to, co słyszy, to przyjmuje i to w tym komputerze zostaje ujęte i to trwa. Myśmy mieli w naszym zborze w Cieszynie przez szereg lat takie braterstwo, oni się nazywali Williscraft i oni prowadzili nauczanie dla nauczycieli szkółek niedzielnych i oni bardzo dużo przykładów dawali, jak dziecko ma chłonny umysł, jak to pozostaje. Ponieważ tu była mowa o pracy wśród dzieci, to chciałbym powiedzieć taki, co pozwolę może przytoczyć z takiej jednej książki przeżycia dziewczyny. Ta książka to taka straszna książka, mógłbym powiedzieć, że dla ludzi o mocnych nerwach, a nazywa się, ta książka nosi tytuł Byłam królową czarnych czarownic. Autorką tej książki jest Irwin Doren, to jest kobieta, która urodziła się w roku 1939 i jest chrześcijanką. Ale zanim została chrześcijanką, to ona przeszła to wszystko, co sobie można tylko wyobrazić i była w tym konwencie Wicca w Anglii, była królową czarnych czarownic. To co roku się to zmienia i była żoną tego kapłana szatana z Londynu, więc można sobie wyobrazić, że to, co było najgorszego, to wszystko było jej udziałem. Ona została z tego całkowicie uwolniona, to jest długa historia, ale dlaczego ja to przytaczam? Kiedy ona była małą dziewczynką, urodziła się w 1939 roku, to w 1945 roku ona była z takiej licznej rodziny, ojciec zaglądał do butelki, pił alkohol, więc w domu była straszna bieda i ona znalazła się w 1945 roku, a więc miała niecałe 6 lat na takim obozie chrześcijańskim, które organizowała ta organizacja IMCA, Jungen Christian Association. I ona wtedy oddała swoje serduszko Jezusowi. 6 lat miała. I ona dostała jako pamiątkę tą książkę, którą tu ten chłopczyk pokazywał, Biblia dla małych oczu. I ona to miała. Ale po tym, jak ona to straszne życie prowadziła, i ona była prostytutką zresztą, i ona miała cały czas tą książeczkę, miała w swojej walizce. I kiedy ona ślubowała, oddawała swoje inicjacje, przechodziła swoją duszę szatanowi, to ona przed tym musiała się zapisać, że ona nie ma żadnej Biblii, że Biblii nigdy nie będzie czytać, że z tym nie ma nic wspólnego. A ona nie wiedziała o tym, że ona, to znaczy uszło z jej umysłu, że ona to jeszcze ma w tej walizce. I kiedy była w Birmingham, bo ona tam pracowała albo na Piccadilly, albo w Londynie, albo w Birmingham jako prostytutka, przyszła na takie nabożeństwo ewangelizacyjne. I jak dziewczyna, jak śpiewała pieśni ewangelizacyjne, jedna niewiasta młoda, to ona czuła, że coś przeżywa z tego, co było jej udziałem w dzieciństwie. Ona zaczęła płakać z radości. A kiedy ten ewangelista wyszedł, a zaczął głosić Słowo Boże, to taka straszna moc ciemności się zademonstrowała, że czterech mężczyzn jej nie mogło wynieść. To było. A mimo tego ona cały tydzień chodziła na tą ewangelizację i oddała w końcu życie Jezusowi. To, co ona wszystko przechodziła, to jest długa historia, ale chciałbym powiedzieć, że ona wracała i w tej książce jest napisane to, co zostało zasiane w tym wieku, kiedy miała niecałe 6 lat, to po czasie kiełkowało. I ona teraz tym ewangelistą i z tą dziewczyną, która wówczas śpiewała, kiedy ona się nawróciła, to ona jeździ po świecie i głosi Ewangelię, co może Chrystus uczynić z tego największego grzesznika. To jest opisane, ta książka jest przetłumaczona na wiele języków. Ja ją mam w języku niemieckim, ale mówię, że nie każdy, kto to zaczął czytać, to potrafił to przebrnąć przez te wszystkie historie, co ona wszystko robiła, przez co przechodziła. To jest niesamowite. I ten moment, kiedy bracia z nią się modlili, to 2 razy 2 tygodnie dwóch braci bojowało z nią w modlitwie, zanim ona została z tego wszystkiego oczyszczona, co robiła. Ona pisze, że nawet tego nie jest w stanie wymienić, ale ona to wszystko podaje jako dowód, że Jezus ma moc i Jezus oczyszcza, jeśli tylko się do Niego zbliżymy. A początek tego był właśnie, jak była tym dzieckiem. I ona zawsze jednak do tego wracała i ta tęsknota pozostawała w jej sercu. I kiedy usłyszała tą pieśń, to się coś w niej obudziło. Coś, co było kiedyś. I ja wierzę, że to, co te dzieci przeżyły, o tym, co mówicie, że to nie jest takie daremne. Ja chciałbym dzisiaj też mówić o takim, którego znamy, a to był Pan Jezus, kiedy miał 12 lat, kiedy był po raz pierwszy w świątyni. 12 lat to jak się już ma tam dużo więcej, to jest dzieciak, chociaż 12-latki to już sobie wiele o sobie myślą nieraz. I chciałbym tą historię omówić wspólnie razem i chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, z 12 rozdziału tą historię, która dotyczy 12-letniego Jezusa. Chciałbym powiedzieć, ja już ostatnio jak tu byłem, to było jeszcze w ubiegłym roku, to mówiłem o tym, jak Pana Jezusa przyniesiono do świątyni w tym 40 dzień, kiedy się już były te dni oczyszczenia matki i potem była złożona ofiara za odkupienie, to my czytamy, że był Symeon i była Anna i oni takie błogosławieństwo i takie prorocze słowa wypowiedzieli co do Jezusa. Właśnie ten rozdział 2 Ewangelii Łukasza, on jest taki bardzo obfity w treści, dlatego on zaczyna od narodzenia Pana Jezusa, mówi o tym, jak przyszli ci pasterze, oddali Mu hołd, potem jest to, co było ofiarowanie Jezusa w świątyni, to przyniesienie do świątyni i to proroctwo, które wypowiedział Symeon i Anna. Mateusz jeszcze uzupełnia i mówi o tym, że przyszli trzej królowie. My wiemy, że oni złożyli dary i tak przynajmniej bibliści twierdzą, że te dary, a więc to złoto, kadzidło i myra, ale przede wszystkim złoto, to sfinansowało tą podróż, ucieczkę do Egiptu, potem pobyt i Jezusa w Nazarecie. I teraz my czytamy, że Pan Jezus po raz pierwszy występuje w świątyni. I chciałbym czytać drugi rozdział od 40. roku, od 40 wiersza może. Dzieciątko ono, to jest Jezus, rosło i umacniało się w duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad nim. A rodzice Jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne. A gdy już był w 12 roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta, i gdy dokończyli one dni, a już się wracali nazad, zostało dziecię Jezus w Jeruzalemie, a tego nie wiedział Józef ani matka jego. Lecz mniemając, że jest w towarzystwie podróżnym, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i między znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili się do Jeruzalemu, szukając go. I stało się po trzech dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego. A ujrzawszy go rodzice, zdumieli się i rzekła matka do niego: Synu, przedżeś nam to uczynił, oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: cóż jest, żeście mnie szukali? I zali nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im mówił. I stąpił z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. A Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi. Tutaj mamy opisaną historię, kiedy Pan Jezus był po raz pierwszy z rodzicami w świątyni w Jerozolimie, mając 12 lat. Zgodnie z ówczesnym prawem, jakie obowiązywało Żydów, każdy chłopak od 13 roku począwszy musiał chodzić do świątyni i zgodnie z tym, co jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, że mężczyzna się trzykrotnie do roku pokaże w świątyni w Jerozolimie, to jest 5 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, chyba 16 wiersz, tam jest powiedziane trzykroć w roku. To oczywiście nie zawsze było możliwe ze względu na duże odległości, ale od 13 roku musiał każdy chodzić, a mógł przyjść z rodzicami już mając 12 lat, żeby się przyjrzeć tej służbie, która w świątyni była odprawiana. On wtedy mógł już przyjść od 12 roku życia. I tu zauważamy, że Józef i Maria, oni wszystko to, czego wymagał zakon, to oni to wszystko robili, wszystkiego tego przestrzegali. I dlatego on przyszedł razem z nimi. W narodzie izraelskim po powrocie z niewoli babilońskiej było już prowadzone obowiązkowe nauczanie. I od 6 roku życia każdy chłopak żydowski musiał być nauczany i on musiał chodzić do synagogi i musiał w tej synagodze uczyć się. I synagogi były w każdej miejscowości, bo wiadomo, że na modlitwę schodziło się do synagogi w dzień sabatu, a w dzień sabatu nie wolno było pokonywać większych odległości, aniżeli ta droga sabatnia, to było około 7 kilometrów, więc to musiało być dosyć. W każdej miejscowości ta synagoga była. Ci nauczyciele byli różni, ale nauczali i każdy chłopak musiał się uczyć. I musieli się uczyć pięcioksięgu mojżeszowego i oni zaczynali od drugiej księgi mojżeszowej, potem była trzecia kapłańska, potem była czwarta księga liczb, potem była dopiero po czwartej księdze była księga rodzaju, a więc to, co od początku. A potem było jeszcze raz 5 Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa Mojżeszowego. I tego się musieli uczyć. I wiadomo, że większość była niepiśmienna, więc uczyli się na pamięć. I uczyli się również bardzo wiele innych wersetów i na przykład uczyli się psalmów. Psalmy od 113 do 118 to były psalmy, które były w czasie spożywania baranka paschalnego, to te psalmy były czytane. Więc te psalmy trzeba było się uczyć na pamięć. Tak samo psalm od 123, 125 do 129 to były psalmy, które były znowu śpiewane, gdy szli do Jerozolimy w trakcie tej pielgrzymki. I tego się wszystko musieli ci chłopcy uczyć. I musieli się również uczyć tego, co jest zapisane w trzeciej, później w księdze, piątej księdze Mojżeszowej. To jest wszystkie błogosławieństwa, trzecia księga Mojżeszowa, 26 rozdział, 1 do 13 błogosławieństwa, a potem są dalsze wiersze, trzy razy więcej jest przekleństwa. Tego się musieli uczyć. I takie było prawo wówczas w Izraelu, że gdy przychodzili ludzie do świątyni z okazji różnych świąt, to tam siedzieli ci nauczyni w piśmie, w swoich pomieszczeniach i każdy Izraelita, czy młodszy, czy starszy, mógł podejść i zadawać pytania i na te pytania oni odpowiadali, żeby wyjaśnić jeszcze słowo. I właśnie w takich okolicznościach znalazł się Pan Jezus, ten 12-letni Jezus i my czytamy, on tam był 3 dni, my nie wiemy, gdzie nocował, co jadł i tak dalej, to tu nie pisze, ale on 3 dni i on tak rozmawiał, że ci wszyscy nauczyciele w piśmie, w starym tłumaczeniu jest powiedziane, doktorzy z nim rozmawiali i widzieli, że ten człowiek, ten chłopak jest jakimś szczególnym, bo miał taką mądrość. I teraz my dowiadujemy się, że ci rodzice wracają, bo go szukają, jego nie ma, a on mówi, Izali, wy nie wiecie, że w tych sprawach, które są ojca mego, ja być muszę. I tu jest napisana taka króciutka zmianka, a ta matka zachowywała to wszystko w sercu swoim, co słyszała. Jej było zwiastowane, kim jest Jezus. Ona wiedzie to poczęcie i tak dalej. Ona wszystko wiedziała, że to jest inny, to nie jest przeciętne dziecko, tylko to jest Syn Boży. Ona o tym wiedziała, ale ona wiele rzeczy nie rozumiała. Chciałbym powiedzieć, że ta historia nam ma bardzo dużo do powiedzenia, bo z jednej strony, gdy popatrzymy na to wszystko, co tu jest w tym drugim rozdziale napisane, zauważamy, że Maria i Józef robili wszystko to, co zakon, to, czego zakon wymagał. I oni byli bardzo posłuszni, pokorni. Maria nie mówiła, oto moje dziecko to jest taki wunderkind, takie cudowne dziecko, my tego wszystkiego nie będziemy robić. Nie, oni byli w tym wszystkim posłuszni i widzieli, że i Pan Jezus był posłuszny, bo my czytamy, on wrócił znowu z tym rodzicami, mając 12 lat, a kiedy on wystąpił oficjalnie, to było dopiero, kiedy miał 30 lat. I tu chciałbym na jedno powiedzieć, że on te wszystkie stadia, jakie miał przechodzić chłopak czy młodzieniec żydowski, on to wszystko przeszedł. I on musiał się modlić tą modlitwą trzema, to znaczy Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. On tego wszystkiego się musiał uczyć. Chciałbym powiedzieć, że to, czego on się nauczył, to w nim pozostawało, jakkolwiek on jako Syn Boży to wszystko wiedział. Bo jako 12-letni chłopak on musiał już mieć taką mądrość, że potrafił rozmawiać z tymi ówczesnymi teologami i zadziwiać ich swoją mądrością. A przeciętny chłopak żydowski się tego nie był w stanie nauczyć, tego wszystkiego, co już miał Pan Jezus w tym wieku. I chciałbym powiedzieć jedno, że to nauczanie, które miało miejsce w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, miał bardzo wielką wartość. I myślę, i nie tylko myślę, ale chciałbym każdemu powiedzieć, że to nauczanie, poznawanie Bożego Słowa dla nas jest teraz bardzo istotne. My wiemy, kiedy Pan Jezus był kuszony, to gdy kusiciel do Niego przyszedł, to On mu cytował wersety Bożego Słowa. Co nam to ma do powiedzenia? To, że diabeł przeciwnik, nasz przeciwnik zna Słowo Boże. A jeśli my chcemy mu dać odpór, to my go musimy znać. My nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby z nim dyskutować, ale my możemy powiedzieć napisano. Ale jeśli ja chcę powiedzieć napisano, to ja muszę wiedzieć, gdzie to jest napisano. To mi tak nagle nie spłynie, nie? Ale jeśli ja czytam Słowo Boże, to to zostaje utrwalone u mnie i przez to w odpowiednim momencie nam to przyjdzie. My wiemy, Pan Jezus mówił, gdy mają was przedstawić przez radę i tak dalej, nie troszcie się zawczasu, co będziecie mówili, ale Duch Święty wam pokaże. I on już to zapowiadał, bo on to sam przeżył. I jest tak bardzo ważne, żeby te księgi zakonu, to, co my mamy teraz nasze Słowo Boże zapisane i Stary i Nowy Testament, i nie mamy żadnych problemów z dostępu do Słowa Bożego, ale teraz takie pytanie, czy my czytamy, czy my tym żyjemy? Kiedy naród izraelski szedł z domu niewoli, wyszedł z Egiptu, a szedł do ziemi obiecanej, to my czytamy, że 40 lat padała manna i oni 40 lat zbierali to mannę na każdy dzień, tyle ile było im potrzeba. Wiadomo, że przed dzień sabatu zbierali podwójną porcję. I co nam to mówi? Że przez to oni byli na co dzień zależni od Boga, od tego Bożego pokarmu. Oni to na co dzień musieli zbierać, co dzień musieli, mogli to konsumować. I wiemy, że doszli do takiego stanu, że powiedzieli, obrzydła nam ta manna. Już mamy tego dosyć, prawda? Wtedy Pan przypuścił te węże. Ale może być i w życiu człowieka tak powie, ja tego już mam dosyć. A jeszcze gorzej jest, kiedy są tacy, którzy mówią, że to Słowo Boże nam nie wystarcza, ale my musimy mieć objawienia, my musimy mieć kontakty z aniołami i tak dalej, bo to jest dla nas ważniejsze, aniżeli Słowo Boże. Nie można nigdy tak powiedzieć, od Słowa Bożego my nigdy nie możemy odejść. Ja bym chciał może przytoczyć takie dwa wydarzenia, które miały miejsce w historii narodu izraelskiego, które dla mnie są tak bardzo wymowne. Kiedy naród izraelski już był na granicy Jordanu i było wiadomo, że sługa Boży Mojżesz nie przejdzie przez Jordan, to on włożył ręce na Jozuego, na tego następcę. My wiemy, że Jozue był zawsze przy Mojżeszu i on, można by powiedzieć, tak praktykował. I my czytamy w 34, a więc w ostatnim rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, w 9 wierszu, takie słowa. Wtedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań i posłuszni mu byli synowie izraelscy, a czynili, jako przykazał Pan Mojżeszowi. Z tego wersetu, to jest zresztą to wcześniej on włożył te ręce na niego, my dowiadujemy się, że Jozue był napełniony duchem mądrości. A kiedy Jozue już zaczął po śmierci Mojżesza, przejął to kierownictwo nad tą rzeszą narodu izraelskiego, to my czytamy, że w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego takie słowa. 8 wiersz. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje i na ten czas roztropnym będziesz. I tu jest napisane, niech nie odstępują księgi zakonu od ciebie ani na chwilę. I chciałbym powiedzieć, że tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że był napełniony duchem mądrości, tej Bożej mądrości, a mimo tego jest powiedziane, że nie mogą te księgi zakonu odstępować. W 5 Księdze Mojżeszowej jest w 31 rozdziale powiedziane, że co 7 lat ma być czytany zakon. Cały zakon miał być w okresie święta czytany i wszyscy sobie to musieli przypominać, uprzytomniać, więc nie tak, żeby a ja raz przeczytałem, to mi wystarczy. I tu jest powiedziane do tego męża pełnego mądrości, tej Bożej mądrości. My wiemy, że on prowadził naród izraelski już poprzez Jordan i Pan był z nim i on to zadanie wykonał, ale dlatego, że on to, co tu było powiedziane, praktykował cały czas i on się zwracał do Pana. I my wiemy, że koniec Jozuego był chwalebny, bo on pod koniec swojego życia mówi do narodu izraelskiego: obierzcie sobie, komu chcecie służyć, ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. On cały czas służył Panu i cały czas praktykował to, co tu jest napisane. Księgi zakonu nie odstępowały od niego. Drugi taki przypadek, drugie miejsce, na które chciałbym zwrócić uwagę, to jest król Salomon, który, gdy król Salomon został królem, my wiemy, jakie były różne tam te wydarzenia, jak go chcieli podejść, żeby był kto inny. I my czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, czytamy o tej historii, kiedy Pan ukazał się w Gabaon Salomonowi przez sen w nocy i mówił: proś, czego chcesz, a dam ci. I my wiemy, że Salomon prosił przeto, że daj słudze Twemu, to jest dziewiąty wiersz, serce rozumne, aby sądził lud Twój, i aby rozeznawał między dobrym i złym, albowiem któż może sądzić ten lud Twój tak wielki? I my wiemy, że to była szczera prośba Salomona, który był wtedy młodym królem, i on otrzymuje odpowiedź: oto, żem uczynił według słów Twoich, oto Ci dał serce mądre i rozumne, tak, iż żaden równy Tobie nie był przed Tobą, ani po Tobie powstanie równy Tobie. I tu podaje warunek, wiersz 14. A będziesz li chodził drogami moimi, strzegąc wyroków moich i rozkazania mego, jak chodził Dawid, ojciec Twój, wtedy przedłużę dni Twoje. I tutaj zaraz mamy opisane takie bardzo ciekawe wydarzenia, jak te dwie niewiasty wszeteczne przyszły, które jedno dziecko się przyległa dziecko i to dziecko się udusiło. Jak on to wspaniale rozsądził, to znaczy jak psycholog, który wiedział, przejrzał te niewiasty. I o mądrości Salomonowej dowiadywali się wszyscy. Ale tu jest napisane: będziesz li chodził drogami moimi. Tak jest powiedziane do Salomona. Do tego Salomona, któremu Bóg dał taką mądrość. My czytamy te przypowieści Salomonowe i możemy powiedzieć, że tyle set lat temu, a te przypowieści nam przekazują taką mądrość, to jest do dzisiaj dla nas aktualne. No ale teraz jest takie pytanie, my zresztą, którzy czytamy Słowo Boże, wiemy, czy został Salomon wierny temu, co tu jest powiedziane. Czy chodził drogami Bożymi. My czytamy w następnych już wierszach, że w następnych rozdziałach, że pojął córkę króla egipskiego. To była poganka, a on ją sobie pojął. My dokładnie nie wiemy, to nie jest napisane, ale jeśli się brało córkę jakiegoś sąsiedniego króla, to miało jakieś też jeszcze względy polityczne. Być może dlatego, że Izrael wtedy był potęgą po tym, co Dawid wszystko osiągnął. Salomon miał pokój, a Egipt, no, sąsiedztwo i tak dalej, miał jednego wroga, to była Syria i tak dalej. Być może, że on się chciał w ten sposób skoligacić z Izraelem, żeby stworzyć taki jakiś pakt. I on mu dał córkę, ale to była poganka. A tego nie należało, nie wolno było im robić. Ale on nie pozostał tylko na tej jednej. I my wiemy, jak to się wszystko odbywało. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Salomon jeszcze był królem, to byli pełni podziwu i przyszła królowa Saba, która podziwiała tą jego mądrość. Ale niestety król Salomon nie respektował tych Bożych praw i kiedy on już był trochę starszy, on sobie zaczął pozwalać. I w piątej księdze Mojżeszowej my mamy takie miejsce, słowa, które chciałbym przeczytać, to jest 17 rozdział, mówi tak. To jest takie dziwne, ale jest napisane i to się sprawdza. Piąta księga Mojżeszowa, 17 rozdział i tu mówi tak, 16 wiersz. Tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni nabył, ponieważ wam Pan rzekł, nie wracajcie się tą drogą więcej. I następny wiersz. Nie będzie też miał wiele żon, aby się nie odwróciło serce jego. Srebra też i złota niech nazbyt wiele nie nabywa. Tu jest powiedziane, ale gdy siądzie na stolicy królewskiej, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów lewitów i będzie go miał przy sobie, będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, a czynił je. A więc tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, że nie będziesz miał wiele koni, a my wiemy, że te konie przywożono z Egiptu, wiadomo, ci tam jechali po te konie. My wiemy, że miał wiele żon i kiedy Salomon już był stary, to te pogańskie żony go do tego doprowadziły, że on im postawił świątynię i on sam do tych świątyń chodził razem z nimi i odwrócił się od Boga. I my możemy sobie postawić takie pytanie, czy jest możliwe, żeby człowiek, który tak wiele dożył od Boga, od samego Pana, żeby tak odszedł. Tutaj ta historia mówi, że jest możliwe i to się stało. Chociaż tutaj w tym jednym rozdziale 17 to jest tak blisko siebie te wersety i to spisane jest tak bardzo dokładnie i niestety on tego nie przestrzegał, pomimo tej swojej mądrości. A więc mamy takie porównanie. Jozue nie odstępowały księgi, a tutaj niestety nie respektował tego. I my wiemy, że Pan Bóg się rozgniewał i doprowadził do tego, że nie za życia Salomona, ale po jego śmierci nastąpił rozpad Królestwa Izraela i podział na północne państwo, 10 pokoleń, bo to był Izrael, a południe Juda ze stolicą w Jerozolimie zostało tym państwem południowym albo Judą. I my wiemy, co się po tym działo, jak następca, ten król Izraela, który był, żeby naród izraelski z północy nie szedł do Jerozolimy, to wybudował tam świątynie i cielce i tak dalej. I od tego czasu zaczęły się wojny między tymi pokoleniami tego wybranego narodu. Nieposłuszeństwo, odejście od Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że my moglibyśmy wiele na ten temat jeszcze czytać, mówić. Ja chciałbym, ale takie jedno miejsce przeczytać, o którym my na pewno wszyscy wiemy, że Juda już był, to znaczy nie Juda, tylko Izrael już był w niewoli. Izrael był w niewoli, a Juda jako państwo istniało i tam był taki król, który uchodzi, ma przydomek król reformator. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, tam jest mowa o królu Jozjaszu, czy Jehoniaszu, jak się to w nowym tłumaczeniu mówi. I my czytamy w 22 rozdziale, że ten król czynił, co było dobrego przed oczyma pańskimi, chodząc wszystkimi drogami Dawida, ojca swego, a nie uchylał się ani na prawo, ani na lewo. Tu jest takie wspaniałe świadectwo o królu, który chodził Bożymi drogami. I chociaż ci poprzednicy i tak dalej, Manaset i tak dalej byli tacy straszni, to my czytamy o nim, że to był inny król. Chodził drogami Dawida, praojca swego. I ten król postanowił przeprowadzić remont świątyni. Wiadomo, że każdy obiekt wymaga remontu, tam się różne rzeczy działy, już nie było tego, co było złote, tylko te tarcze były miedziane i tak dalej. Dużo zmian i ta świątynia wymagała remontu. I on zarządził remont tej świątyni i w czasie remontu tej świątyni znalezione zostały księgi zakonu. I tutaj my czytamy w tym 22 rozdziale, że rzekł Helkiasz, kapłan najwyższy, do Safana pisarza. Księgi zakonu znalazłem w domu pańskim i dał Helkiasz one księgi Safanowi i czytał je Safan. A w 10 wierszu czytam i czytał ją Safan przed królem. Tą księgę. A gdy usłyszał król słowa, ksiąg zakonu rozdarł szaty swoje. My czytamy tutaj, że to był król, który bał się Boga. Chodził drogami praojca Dawida. A więc taka pozytywna opinia tu jest o nim, taka Boża ocena. I on nawet zarządził remont tej świątyni. A kiedy remontowali, to wiadomo, że w remoncie się też robi remanent tego, co jest. I oni tam znaleźli te księgi, gdzieś tam były, które miały nie odstępować od tych władców, od tych królów. One tam gdzieś były. I kiedy ten kapłan do pisarza mówi, znaleźliśmy księgi zakonu, i tak jak to było w zwyczaju, przyniesiono tą księgę i zaczęto czytać. I kiedy ten król usłyszał, co w tej księdze jest napisane, to my czytamy, to jest taki gest rozpaczy, że on rozdarł szaty swoje. I on mówi, co będzie z nami? A my tu czytamy o nim, że to był król, który bał się Boga. A on w świetle Słowa Bożego, on się przeraził, jaki jest mój stan. I chciałbym powiedzieć dla każdego z nas, jeśli my jesteśmy jako dzieci Boże, żyjemy z bojaźni Bożej, a popatrzymy się do Słowa Bożego, to jest takie lustro, to my widzimy, co jeszcze wszystko w nas jest, co być nie powinno. I to zobaczył ten król i my wiemy, że on powiedział, co teraz będzie z nami w takiej sytuacji. I on posłał posłańców do tej Huldy prorokini, żeby zapytać się, ale co teraz będzie z nami, skoro myśmy tak dalece odeszli. On był przerażony. Wtedy nie było. Wtedy zwracano się do proroków i on się do tej prorokini zwrócił. I my wiemy, że odpowiedź była taka, że Bóg nie odwrócił już tego sądu, który powiedział, ale ty dlatego, że się serce twoje jest skruszone, tego wszystkiego nie oglądasz, bo my wiemy, że Juda został również, naród judzki uprowadzony do niewoli. Ale my, mimo tego, że taka była opinia tej, to on powiedział, wszystko musimy zrobić, my musimy wyczyścić Boży dom i wprowadzić porządek. I w tym 23 rozdziale jest napisane, co wszystko zostało wyniesione ze świątyni, co wszystko zostało wprowadzone. I tu jest powiedziane w tym 23 rozdziale, i nie był, 25 wiersz, i nie był podobny jemu król przed nim, który by się nawrócił do Pana z całego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej siły swojej, a według wszystkiego zakonu Mojżeszowego, ani po nim powstał jemu podobny. I chciałbym powiedzieć, że tu obchodzili święto Paschy. To święto, kiedy naród izraelski był wyprowadzony z ziemi egipskiej, z domu niewoli, to było powiedziane, że to będziecie co roku odprowadzać, odprawiać, przypominać sobie, a tu czytam, że nie obchodzono takiego święta od długiego okresu czasu. I dlatego jest to świadectwo powiedziane, że nie było podobny jemu. Dawid był królem, który walczył, który miał ciągle do czynienia z wrogami. My wiemy, że i przed własnym synem musiał uciekać i tak dalej. Także, a tu jest tak bardzo wyraźnie napisane, że ten król to czynił, czego nie czynili inni królowie. A więc był według upodobania Bożego. I dla nas co to ma do powiedzenia? Że kiedy my czytamy Słowo Boże i my sprawdzamy życie nasze według Bożego Słowa, to widzimy, jaka jest wielka różnica w tym, czego Pan od nas oczekuje, a jak my sobie może nieraz to wyobrażamy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym. Kiedy naród izraelski był w niewoli, te 70 lat, to kiedy oni wrócili, to Pan powołał sobie i był ten Ezdreasz, który czas mój już dobiega końca, dlatego nie będę tego wszystkiego czytał, ale Ezdreasz to był mężem Bożym, który znał zakon. I kiedy naród izraelski wrócił do swojej ojczyzny, to od czego oni zaczęli? Od nauczania zakonu i od oczyszczania. To było coś wspaniałe, że oni zaczęli od tego. I nasze życie powinno też zawsze zaczynać się od tego, jaki jest mój stan, czy ja respektuję Boże Słowo. I to nauczanie, kiedy ten Ezdreasz zaczął nauczać naród izraelski, my wiemy, jak się to wszystko odbywało, to tu jest tak bardzo ładnie opisane. To tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest jak druga księga Ezdraaszowa, albo u nas się nazywa Nehemiaszowa, siódmy i ósmy rozdział. Tu mówi, wtedy przyniósł Ezdraasz kapłan zakon przed ono zgromadzeniem mężów i w następnych wierszach jest powiedziane, i czytał w nim i stanął Ezdraasz nauczony w piśmie, otworzył te księgi, błogosławił Ezdraasz Pana i my czytamy, że byli mężowie, czytali w księgach zakonu Bożego wyraźnie, a wykładając zmysł, objaśniali to, co czytali. I od tego momentu się zaczęło nauczanie, taki obowiązek nauczania w narodzie izraelskim. I to przetrwało, tak jak mówiłem, kiedy Pan Jezus był jako chłopiec, to On musiał również być nauczany. I to nauczanie zostało wprowadzone jako obligatoryjne po powrocie z niewoli babilońskiej. I oni byli biegli i my wiemy, że było tak wielu nauczycieli. I chciałbym powiedzieć, kiedy Pan Jezus zaczął swoją oficjalną działalność, to od czego On zaczął? Od nauczania. Bo my czytamy, że usiadł na górze błogosławieństw, piąta księga, piąty rozdział Mojżesza i Mateusza i tam jest napisane, że uczył lud. I tam uczył nawet modlitwy Ojcze Nasz, jakkolwiek potem jeszcze to przekazał uczniom, ale on uczył i my czytamy, uczył jako moc mający. W siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane i stało się, gdy dokończył Pan tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką Jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczyni w piśmie. I tu widzimy, że to nauczanie, które wprowadził Pan Jezus, było nieco inne. On nie tylko uczył martwej litery, ale On ucząc przekazywał to w mocy. I ci wszyscy, którzy słuchali, to poznali. Jeśli ktoś głosi Słowo Boże w pełni mocy, to wszyscy poznają i to nie pozostanie bez skutku, nie pozostanie bezowocnie. I tutaj jest właśnie powiedziane, uczył jako moc mający. A gdy my teraz pójdziemy jeszcze dalej i popatrzymy na Dzieje Apostolskie, to tam mamy opisane, że w tym w drugim rozdziale, w tym zborze po pięćdziesiątnicy, co miało miejsce? Oni trwali, 42 wiersz mówi tak, trwali w nauce apostolskiej, społeczności, łamaniu chleba i w modlitwach. No może powiedziałby ktoś, oni powinni trwać w modlitwach. Na pewno trwali w modlitwach. A tu jest akurat taki odcinek i taki okres życia w zborze, w pierwszym kościele, że jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego tak było? Tutaj ja zawsze mówię, że żadna kolejność umieszczona w Słowie Bożym nie jest przypadkową. I tu jest napisane, że oni trwali w nauce. I tu jest jeszcze opisane w następnych rozdziałach taki szczególny okres, że mieli wszystko wspólnie, oni tylko siedzieli i przyjmowali to nauczanie. Oni nie mieli Nowego Testamentu. Nauka Pana Jezusa była czymś nowym. I z tą nauką się zapoznali kto? Uczniowie, którzy byli najbliżsi. I oni teraz to przekazywali dalej, bo jeszcze nie było Nowego Testamentu, tak jak my mamy obecnie. I my wiemy, że mieli wszystko wspólne, że byli ci, którzy obsługiwali stoły. Tym im było bardzo dobrze, bo oni byli nauczani. I to przyniosło owoc. I my czytamy o tym, kiedy było pierwsze prześladowanie, to znaczy pierwszy męczennik Szczepan został ukamionowany, to my czytamy, że co się stało. Wszyscy się rozproszyli, tak? Im było tam tak dobrze w Jerozolimie, Pan na co dzień przydawał, że tam by ich nie ruszył, nie? Ale teraz było, no i można by powiedzieć, no czemu Pan Bóg do tego dopuścił? Tam jest powiedziane, że oni wszyscy zostali rozproszeni. Ale jest powiedziane, to jest takie piękne miejsce Słowa Bożego, które mówi w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, ale gdzie byli, głosili Słowo Boże, w rozproszeniu. My mamy teraz taki okres w naszych zborach, że możemy być nauczani. Możemy zgromadzać się tak jak tutaj, zresztą na wielu miejscach, żeby czytać Boże Słowo, by się uczyć. Ale teraz czy my ten okres wykorzystujemy? My nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy mieli taką sytuację, jak mamy. I dlatego my mamy ten czas wykorzystać do poznawania Bożego Słowa. Ja chciałbym powiedzieć, że naród izraelski był zobowiązany, tak jak już przeczytałem, co 7 lat przejść cały zakon. Przeczytać. Nie wiem, kto jak czyta Biblię, czy co 7 lat przeczyta Biblię jeszcze raz. My wiemy, że bardzo często się teraz mówi, ach, ja już to wszystko wiem, ja tego już nie potrzebuję. Ja ciągle czytam wokoło i ciągle się łapię na tym, a czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem. I dlatego chciałbym zachęcić każdego z nas do czytania, do studiowania Słowa Bożego. I tak jak to jest napisane w psalmie pierwszym, tam jest, ja na zakończenie tylko to przeczytam, w psalmie pierwszym jest powiedziane takie słowa, to co jest ściśle związane z tym, co już czytałem z 5 Księgi Mojżeszowej, jest powiedziane tak. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. A w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. A to, co tu już było czytane, to ja tylko jeszcze powtórzę to, o czym było mówione, kiedy była mowa o dzieciach. Jest powiedziane tak, to jest szósty rozdział 5 Księgi. Będą te słowa, które ja dziś rozkazuję tobie w sercu twoim i będziesz je często przypominał synom twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu twym, będąc w drodze i kładąc się i wstawając. A więc tu jest to samo powiedziane. o tym błogosławionym mężu. I tu jest jeszcze wskazane na to, że kto ma przekazywać dzieciom? Rodzice. I dlatego jest tak bardzo istotne, żebyśmy my jako rodzice przekazywali Boże Słowo naszym dzieciom. I takie pytanie, czy my jako rodzice siadamy z dziećmi, żeby przynajmniej raz w ciągu dnia usiąść koło Słowa Bożego i wspólnie razem czytać. To jest tak bardzo ważne. To jest takie trudne nieraz do zrealizowania, żeby wszystkich zebrać, żeby wszyscy czytali Słowo Boże. A to ma wielkie znaczenie. Nie wiem, czy czasem już tego nie mówiłem, jest taka książka, to nie jest książka, no, ta książka nosi tytuł Pamiętnik chirurga. I ten pamiętnik dotyczy profesora Kornela Michejli, to był lekarz, chirurg. On był przed wojną rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego, bo kiedyś nie było osobno Akademii Medycznej, po wojnie był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie i tam umarł. Jest pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. I jest taka książka, pamiętnik chirurga i tam jest opisane wiele jego przeżyć, ale jest opisane jego dzieciństwo. Jego ojciec był pastorem ewangelickim w Bystrzycy, to jest taka wieś, która jest na Zaolciu, bo zaraz za Trzyńcym. I on miał jeszcze brata i siostrę. I on opowiada, tam w tym jest opisane, że codziennie siadali z rodzicami i ojciec czytał odcinek Słowa Bożego, rozważali to, a potem się modlili. A więc dwóch chłopców było i dziewczynka. I potem się modlili na głos po kolei każdy. Nie? I on to opisuje. I dlatego, że jego ojciec był pastorem i miał też i wyjazdy, to wtedy zastępowała go matka, to znaczy jego żona i ta mama czytała z tymi dziećmi. I tam opisuje właśnie taki jeden przypadek, kiedy już przeczytali Słowo Boże w tym gronie rodzinnym ojciec, matka i teraz mieli się już modlić, to ta siostra, ta dziewczynka zaczęła tak bardzo płakać, łkać, że ci przerwali, ci rodzice, mówią, dlaczego ty płaczesz, co się stało? I wtedy ta dziewczynka mówi tak, że no, oni nie mieli jakiejś takiej biedy, ale chłopcy, bracia namówili i przeszli przez płot do sąsiada, bo tam były, nie wiem, czy gruszki, czy jabłka, jakieś ładne owoce i tam potrzęśli, trochę pozbierali. Teraz ją ruszyło sumienie i ona, kiedy przychodzili do modlitwy w tym gronie rodzinnym, to ona się tak obciążona czuła tym grzechem, że zaczęła płakać. No oczywiście, tam jest napisane, że ci chłopcy, ona nas wydała, no i tam oni odpowiednią reprymendę otrzymali, a ta dziewczyna nic, bo ona to wyznała. Dlaczego ja ten przykład przytaczam? Jeśli my razem w gronie rodzinnym przychodzimy przed oblicze Boże, żeby się modlić, żeby czytać Słowo Boże, to Pan działa wtedy. I działa w różny sposób. I tu jest opisane w tej książce, on ten człowiek był bardzo, ten chirurg, no, rektor Akademii Medycznej, to już nie był taki Tuzinkowiczu, obywatel, nie? A on tam o tym opisuje jako takie przeżycie z dzieciństwa. Chciałbym powiedzieć, dla mnie to ma takie wielkie znaczenie, bośmy zawsze się starali ze żoną, żeby wspólnie razem czytać Słowo Boże. A wtedy są takie trudności, ten musi robić zadanie, ten jeszcze musi pójść do kolegi i tak dalej. My ustalamy, że my się spotykamy i czytamy Słowo Boże. Kiedy byłem na Słowacji na montażu, to przychodziłem do takiej jednej rodziny, która praktykowała takie coś, że nie o 8 wieczorem, jak są zmęczeni, ale o 6 po południu cała rodzina się schodziła i czytali Słowo Boże i modlili się. I jak to w bloku bywa, sąsiadki przychodzi jedna czy druga, ta chciała pożyczyć to, tak. I oni zawsze wpuścili, proszę Pani, załatwimy, ale teraz czytamy Słowo Boże, proszę usiąść, jak skończymy, no to to załatwimy. No, chciał, nie chciał, musiały usiąść i uczestniczyć w tym, ale następny raz wiedzieli, a o tam u Masaryków, tam jest o 6:00 modlitwa, tam nie ma po co chodzić, bo nas od razu zmuszą. I oni mieli spokój w tym czasie, ja tam byłem wiele razy. No ale co ludzie powiedzą, trzeba załatwić. A oni mieli tak, to byli tak w takiej prostocie, załatwimy, proszę, a tylko proszę usiąść, bo my się teraz modlimy. I chciałbym powiedzieć, że my musimy też i przed światem nie wstydzić się tego, że jesteśmy ludem Bożym i że mamy wypełniać Jego przykazania. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.